Bardzo dobrze, że dzisiejsza Ewangelia, właśnie ten fragment Ewangelii, został nam przez Kościół dany właśnie bardziej niż pod rozmyślanie tylko, ale do spożycia. Jeden z ojców Kościoła, komentując Słowo Boga, Słowo Boże, zwykł mawiać: karmi was tym, czym sam żyje. To wszystko gdzieś jest współbrzmiące z tym, co było pokarmem Jezusa Chrystusa. Gdzieś tam w mojej pamięci głęboko zalegają Jego słowa, kiedy On, mówiąc o sobie i o Ojcu, który jest w niebie, powiedział, że moim pokarmem, czyli tym, co podtrzymuje mnie przy życiu, co mnie odżywia, co mnie odradza, to pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. A w jaki sposób Jezus poznawał wolę Ojca, który jest w niebie? No, słuchał to, co Ojciec mówił do Niego, co miał Mu do powiedzenia, do przekazania. I to było treścią Jego życia, to było pokarmem Jego, czyli tym, co podtrzymywało Pana Jezusa przy życiu. Również i nie ma się co specjalnie tego lękać, dlatego że jeśli chcemy oczywiście, a wcale nie wątpię, że jest to naszym największym marzeniem, naśladować Jezusa Chrystusa, to winniśmy dokładnie w ten sam sposób traktować siebie i Jezusa Chrystusa, że moim pokarmem, moim chlebem powszednim jest spełnić wolę Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka w jednej osobie. W jaki sposób można to uczynić? Technologia jest dokładnie taka sama, tak jak było to w przypadku Jezusa Chrystusa w odniesieniu do Ojca w niebie. Po prostu słuchać Jezusa Chrystusa. No dobrze, no ale przecież go nie ma. Nawet można przystawić ucho do tabernakulum. Nie powiem. Pokazałem. I trzeba uszanować wolę Jezusa Chrystusa, który mówi: kto was słucha, a mówił to do apostołów, kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. To bardzo ważna, istotna dla nas informacja. I tak w wewnętrznym układzie mistycznego ciała Jezusa Chrystusa są ci spośród nas, którzy mają udział w misji głowy, czyli w misji Jezusa Chrystusa, w misji głowy, czyli nauczania bycia prorokiem w Kościele, czyli nauczycielem. I tutaj spoglądamy w kierunku Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej. Tu spoglądamy w kierunku tych, którzy są następcami apostołów. Jeśli chcemy usłyszeć, co Chrystus ma do powiedzenia, to spoglądamy na tych, którzy z ustanowienia Bożego, z Bożego powołania dla nas są naszymi pasterzami. To właśnie w stosunku do nich Chrystus wypowiada owe słowa: kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Jeśli popatrzymy na misję Kościoła wobec współczesnego świata, przecież nie są to wcale jakieś oderwane od teraźniejszości wypowiedzi, że ludzie rezygnują z jakichkolwiek związków z Bogiem, dlatego bo Go nie widzą i Go nie słyszą. To przecież nie tylko, mimo że za tak zwanej nieboszczki Kowudy, wcale nie takie nieboszczki, mówiono, że Boga nie ma. Ale przecież również dzisiaj to wcale nie ślepi i nie pozbawieni rozumu ludzie, ale i bardzo dynamiczni intelektualnie i dynamiczni egzystencjalnie twierdzą, że Boga nie ma. I żyją tak, jakby Boga nie było. Jako argument podstawowy, a kto słyszał Boga? Gdzie można go usłyszeć? Misja Kościoła wobec świata właśnie polega na tym. To was słucha, mnie słucha. To wami gardzi, mną gardzi. Czyli tłumacząc z polskiego na nasze, to Kościoła słucha, Boga słucha. A kto Kościołem gardzi, Bogiem samym gardzi. I przyznał się, że to tak, no przecież nie ma przypadków, tak z natchnienia Bożego. Dzisiaj sięgnąłem do mszału i przeglądając różnego rodzaju formularze mszalne, znalazłem właśnie ten, jeszcze raz odprawiam prześwięto tego formularza. Zaświecę, ja nie lubię tego słowa osobiście. Ja jestem niby duchowny, a wy jesteście święci. Ja jestem święta, a wy jesteście, no właśnie, profanami. Czyli świeckimi taką, no chrześcijanami niby, w cudzysłowie, gorszej kategorii, nieprawda. Nie świecki, ale światowy, czyli ten człowiek, któremu przyszło żyć w świecie. I to jest właśnie ta cząstka Kościoła, ta większa część Kościoła, na której barka, ramiona spoczywa odpowiedzialność za nakaz misyjny Kościoła. Patrzymy na ludzi, na misjonarzy, którzy są posyłani przez Kościół do Afryki, do Azji, mój Boże, do Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Brazylii, do Argentyny. To nie są kraje, które nie słyszały nigdy o Jezusie Chrystusie. Już teraz nie słyszą w wielu przypadkach. Wystarczy przepłynąć Odrę i będziemy no, w kraju głęboko misyjnym. Wystarczy wejść do tych naszych potężnych domów i mamy całe płaszczyzny, całe poziomy, kolejne piętra, które są zamieszkane przez ludzi, którzy no, nie chcą słuchać Jezusa Chrystusa. A więc raz jeszcze to właśnie nie na jakiejś wąskiej grupce duchownej, spoczywa właśnie tak, odpowiedzialność za głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, ale właśnie na tej większej części Kościoła, czyli na tym, którym przyszło żyć nie w Kościele, nie u Pana Boga za wiedzą, ale właśnie w świecie. I tu mowa nie o świecie, czyli o ludziach pozbawionych życia duchowego, broń Boże, w ten sposób rozumiem, ja nie lubię tego słowa świecki, nie, wierny światowy, czyli ten, który realizuje się, realizuje swoją świętość i wzrasta w Chrystusa, w Bogu, żyjąc w świecie, często bardzo bezbożnym, a nawet nie tylko bezbożnym, ale w świecie bardzo często wrogim, antychrystusowym, antyewangelicznym. To jest niejednokrotnie również doświadczenie męczennym, czyli tych, którym przyszło dochować wierności Bogu. No właśnie w atmosferze wyjątkowo nieprzyjaznej, wrogiej Chrystusowi i Jego Kościołowi. Kiedy dzisiaj słyszeliśmy opowieść, fragment Ewangelii według świętego Marka, kiedy Pan Jezus przybył do kraju Gerazenczyków, wyszedł mu tak na dzień dobry, na przywitanie człowiek opętany. I to tak w sensie ścisłym tego słowa znaczeniu. Człowiek, który był zniewolony, złym duchem, szatanem, opętany. I był zniewolony, był opętany nie przez jednego złego ducha, nie przez jednego diabła, ale przez znaczną część piekła. Bo w nim były nie jeden, nie dziesięciu, ale legiony, mnóstwo. Jeśli ktokolwiek przeglądał film Egzorcyzmy Anny Michel, jej bodajże było, ekranizacja tej biografii, ma Egzorcyzmy Emily Rose, ale to tam między innymi można było zobaczyć, usłyszeć złego ducha nie jednego, a kilku. Natomiast w tym poraku były legiony, mnóstwo. Całe mrowisko złych duchów. Ale najbardziej istotne są nie cała procedura uwolnienia go od tego opętania, ale decyzja Pana Jezusa. Zresztą widzimy, jak bardzo mocno środowisko krajów Gerazyńczyków było zmaterializowane. No tak jakbyśmy popatrzyli sobie na Europę Zachodnią. Świnie są ważniejsze, aniżeli nieśmiertelne duszenie człowieka. Zysk, dochód jest ważniejszy. Przyjemność są ważniejsze. Majątek, dobro, aniżeli zbawienie człowieka, aniżeli Bóg, aniżeli szczęście uwolnionego od swego ducha. Odejdź. Bo Twoja obecność zbyt dużo nas kosztuje. Twoje pojęcie uczciwości, Twoje pojęcie sprawiedliwości jest absolutnie obce nam. Odejdź. Niczego od Ciebie nie chcemy w zamian. Odejdź. I ten nowo uwolniony i jednocześnie nowo nawrócony jest nowy wyznawca Jezusa Chrystusa. Potencjalny uczeń Jezusa Chrystusa. Bo przecież on jeszcze nic nie usłyszał z nauki ewangelicznej. Chce pójść za Jezusem. Chce dołączyć do grona najbliższych. Chce słuchać Jego nauki. Musiał być człowiekiem bardzo szczęśliwym, będąc w bezpośredniej, fizycznej obecności z Jezusem z Nazaretu. Ale Pan Jezus zostaje. Każe mu zostać wśród swoich. Jest taka piękna postać, bardzo piękna postać błogosławionego już dzięki Edmunda Wojanowskiego, człowieka, który chciał być księdzem. No właśnie. Chciał być duchowy. I ja znam. Nie dlatego, że się moralnie się dobrał, ale był chorobity, więc Kościół powiedział nie. Czyli Bóg powiedział nie tak jak to. To dzięki Niemu mamy zgromadzenie sióstr służebniczek niepokalanych w każdym z trzech zaborów. Powołał do istnienia, bo zbierał dziewczyny, których celem było właśnie ewangelizowanie biedoty polskiej żyjącej w trzech zaborach. To one dla nich organizowały pokromki po to, żeby uczyć ich ojcze nasz i zdrować mamy, by ich rodzice byli analfabetami, nie potrafili robić. Karmimy i uczymy. I znów w świecie wcale nie bardziej przyjaznym Bogu i Polsce, aniżeli dzisiaj. Bóg postawił go, kazał mu zostać w świecie. Nie dał mu stołka u siebie za piecem, kazał mu zostać w świecie. Agresywny, zły. Po to, aby dawał świadectwo o miłości Boga tam, gdzie się znajduje. To bardzo ważne. Może czasami gdzieś tam nas przysłowiowa krew zalewa, że jest tak, a nie inaczej na tym świecie, ale cytując jednego z moich biskupów, a powiem sobie Jaleśka Gudzia, który zwykł mówić, nie ma trudnych czasów. Są po prostu kolejne nowe zadania do zrobienia. I to jest dla nas bardzo ważna informacja, abyśmy właśnie przetarli oczy tam, gdzie żyjemy i poczuli się jako nie ludzie świeccy, gorsi, nieduchowni, czyli niezdolni do tego, czego nie mamy. Jesteśmy chrześcijanami, czyli uczniami Jezusa Chrystusa, żyjącymi w świecie, tam, gdzie jest mój dom, tam, gdzie jest moja wieś, moje miasto, tam, gdzie w tym danym momencie stoją moje domy. Tam mam, dokładnie przeczytam to, co usłyszał ten uwolniony od szatana człowiek. Wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił. Jak ulitował się nad tego. Ja czasami się tak zastanawiam, czy my jesteśmy świadomi tego, co Bóg mi uczynił do dnia dzisiejszego. Już tak pod własnym adresem. Ja tę ziemię wyjałam blisko 54 lat. Mój Boże. Blisko 54 lat. Ile ja chleba muszę tego zjadać? I pytanie, które kieruję do siebie, ale czy mam w pamięci, czy potrafię wymienić wszystkie rzeczy, które uczynił mi Wszechmoc? Czy jestem w stanie zliczyć, podać liczbę? Jeśli prawdą jest to, że każdy oddech jest darem Boga, czy jestem w stanie, mam świadomość, ile przez te 54 lata zużyłem tlen, darmość. Bardzo łatwo i bardzo często mówimy o Bogu i o naszej zależności od Niego, że Bogu zawdzięczamy wszystko. To prawda. Ale przypomnę jeszcze jednego mojego nauczyciela, emerytowanego już biskupa Bronisława Dębowskiego, który nas uczył filozofii, historii filozofii. Kiedyś mu się wyrwało z ust, to prawdziwy filozof, bardzo niewinnego wykładu, ale rzekł był, pamiętajcie, że jeśli ktokolwiek ma, będzie życzył wszystkiego najlepszego, to niczego nie życzy. A więc jeżeli mówimy, że wszystko Bogu zawdzięczamy, to że jedno wewnętrzne przekonanie, że nic nie dlatego trzeba, no właśnie, robiąc bilans życia, często tak jest, żeby gdzieś robić rachunek sumienia, jesteśmy takimi nieszczęśliwymi poszukiwaczami własnego grzechu. Kontemplujemy nasz grzech, naszą byle jakość. Zamiast nareszcie oderwać oczy od tego stworzenia, miernego, jakim my jesteśmy, a zwrócić się, no właśnie, ku temu, który tak wielkie rzeczy swej wszechmocy czyni dla mnie codziennie. I zacząć żyć, działać, myśleć, mówić, modlić się, no właśnie ze względu na wdzięczność wobec Niego. Patronuje naszej parafii, naszej świątyni, a w tym roku patronuje całej naszej ojczyźnie święty brat Albert Kieniewski. Człowiek to właśnie ten jeden ze świętych, do którego doszło, który sobie uświadomił, co zawdzięcza Jezusowi Chrystusowi. A później szukał takiego biedoty prawosty, takiego dziadostwa, świercącego, przepraszam za słowo. Po co? żeby w sposób konkretny Bogu odwdzięczyć się za wielkie rzeczy, których doświadczył i których doświadczy. To było w życiu brata Lewa. On nie robi to z żadnego innego powodu. Tylko żeby mógł Bogu podziękować. Szukał najbiedniejszych z najbiedniejszych. Żeby w ten sposób odwdzięczyć się za dobro, którego doświadczył i doświadcza od Boga. I tak już po kropce oczywiście, dzisiaj przeglądając jakąś tam książeczkę, zrozumiałem, na czym polega tajemnica, mam nadzieję, że zrozumiałem, tajemnica Bożego Miłosierdzia. To bardzo radzę się, tylko na za chwilę powie tłumaczy, żeby z tej sprawiedliwości, na czym polega Miłosierdzie Boże, że obdarza człowieka zgodnie z tym, czego potrzebuje natura człowieka. Natomiast jego miłosierdzie polega również na tym, że nagradza bardziej niż tego potrzebuje właśnie sytuacja i z drugiej strony każe mniej niż powinien. Pamiętamy o tym, co jest w prawdzie, jak Bóg jest sprawiedliwy, za dobro wynagradza, a za zło każe. Swym miłosierdziu nagradza bardziej